Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy podyskutować na temat kryzysu wiary. Do naszej dyskusji zaprosiłem księdza Romana Kulikowskiego, wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz długoletniego profesora Uniwersytetu księdza kardynała Wyszyńskiego. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Księże profesorze, przebywając tutaj na Zachodzie, widzimy wyraźny spadek uczestników niedzielnej mszy świętej, też i w różnych nabożeństwach, pielgrzymkach. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z procesem wyraźnego osłabienia życia religijnego. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są przyczyny tego zjawiska?
Odpowiem tak. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Z pewnością próba opisania zmian, jakie dokonują się w zakresie przeżywania wiary, zależy od tego, z jakiego punktu widzenia my spoglądamy na to zjawisko. Nie wiem, czy mówienie o osłabieniu życia religijnego jest w pełni uzasadnione. Mamy przecież do czynienia także z pewnymi objawami ożywienia religijnego w różnych częściach Europy. Myślę, że najbliższe temu, co się dzieje z naszą religijnością, jest stwierdzenie, że mamy do czynienia z jakimś zamieraniem pewnego modelu przeżyć religijnych, pewnego modelu pobożności, a ma to ścisły związek ze zmianami w kulturze. Mam na myśli głównie moralny wymiar kultury. Z końcem lat 60. ubiegłego wieku byliśmy świadkami tak zwanej rewolucji obyczajowej. Wtedy zaczęło się dużo zmieniać w naszych zachowaniach, ale przede wszystkim w naszym myśleniu.
W takim razie, co się właśnie stało pod koniec lat 60.? Dlaczego tak zwana, jak ksiądz tutaj profesor powiedział, rewolucja obyczajowa spotkała się z akceptacją elit intelektualnych?
Cywilizacja europejska, czy szerzej euroatlantycka, ma swoje źródło w dziedzictwie greckim, rzymskim i chrześcijańskim. Kultura moralna, rozwijana najpierw w Europie, a później przenoszona na inne kontynenty, zawiera w sobie pewne wartości, które przez wieki były uznawane za wspólne przez liczne narody. Proszę pamiętać, że w kulturze tradycyjnej obowiązywał mniej więcej taki model zachowań. Staję się bardziej człowiekiem, gdy poświęcam się dla innych, gdy żyję dla innych. To, co się stało w ramach tej tak zwanej rewolucji obyczajowej, przyjęto zupełnie inny sposób myślenia. Człowieku, ty nie myśl o innych, ty myśl o sobie. Młodzież to mówiła w ten sposób o tak zwanym wyścigu szczurów. Walczmy o siebie, nawet po trupach idąc. Ważne jest to, żebyś ty spełnił to, co sobie zamierzyłeś. Co więcej, w zakresie myślenia etycznego przestaną mówić o dobru i o złu. Dobrym jest to, co dla mnie jest dobre, a nie to, co jest w ogóle dobre dla wszystkich. I myślę, że tutaj ta zmiana modelu kulturowego wpłynęła także na zmianę zachowań w zakresie religijności. Raptem my, księża na przykład, przemawiając do młodych, mówimy językiem jeszcze z poprzedniej epoki. My w wielu wypadkach nie czujemy tego nowego języka, jaki ukształtował się pod wpływem tej rewolucji kulturowej. No i kiedy mówimy do młodych, to po prostu tak jakbyśmy mówili do ściany. Oni tego nie słyszą, nie rozumieją. Proszę pamiętać, że to już drugie pokolenie jest po tych latach 60., nie? Także no trzeba wiedzieć, że te zmiany dokonały się, według mnie, pod ogromnym wpływem przemian kulturowych. Te przemiany, myślę o zakresie religijności. Pod wpływem przemian kulturowych.
Święty Jan Paweł II dobrze rozumiał się z młodymi. Rozpoczął Światowe Dni Młodzieży. Wydawało się, że pokolenie JP2 zatrzyma właśnie ten proces sekularyzacji. A jednak tak się nie stało. Gdzie tkwi według księdza profesora przyczyna słabości odnowy życia z wiary młodych ludzi?
Jak już wspomniałem, W języku. Przede wszystkim w języku. Papież mówił do ludzi młodych ich językiem. Razem z nimi śpiewał, uśmiechał się z nimi, żartował z nimi. A proszę przyjść do kościoła i posłuchać, jak my, księża, mówimy homilię, czy jak w ogóle przemawiamy do ludzi, to najczęściej jest to taki język podniosły, taki bardzo poważny, jak się ktoś tam uśmiechnie, to się krzywimy. Zupełnie innym językiem mówimy. I mówię tutaj, tu się rozchodzimy. Ja twierdzę, że to nie jest tak, że młodzi są mniej religijni. Nieprawda. Młodzi natomiast przeżywają tę religijność inaczej. W wielu wypadkach także przez bunt. Buntują się przeciwko nam. Nie chcą tego, co my mówimy, jak robimy. Chcieliby inaczej. A my jednak po swojemu. I to jest, według mnie to tutaj tkwi przyczyna. Ja nie zapomnę, sam kiedyś przecież byłem jako młody ksiądz katechetą, uczyłem młodzież szkół średnich i pamiętam, że ja pozwalałem tym ludziom wypowiedzieć się do końca. Czasem to były krzyki. Pamiętam, jak koledzy mnie tam, księża, też upominali, jak ty pozwalasz na to, żeby oni tak głośno byli w ramach katechezji i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, no który instrument jest taki bardzo głośny? Bęben. A dlaczego? Bo jest pusty w środku. I w wielu wypadkach ci młodzi ludzie po prostu nie wiedzą czegoś i w sposób bardzo emocjonalny wyrażają to, są głośni, no ale to świadczy o tym, że im o coś chodzi. Jakby im o nic nie chodziło, to by machnęli ręką, siedzieliby cicho, gadaj sobie, a my swoje wiemy.
Księże profesorze, takie pytanie jeszcze tutaj ode mnie, które mi się nasunęło. No kształcenie tych młodych księży, czy oni są w seminariach, na uniwersytetach, kształceni też w tym kierunku pomocy w znalezieniu Pana Boga przez młodych ludzi?
Ja myślę, że tutaj to jest bardzo, bardzo skomplikowane, bo no, trudno mi powiedzieć o wszystkich seminariach, nie? Ale zdaję sobie sprawę z tego, że tam, gdzie profesorowie, gdzie to jest młodsza generacja profesorów seminaryjnych, to tam dużo dobrych rzeczy się dzieje. Myślę o naszym kieleckim seminarium. Ci klerycy mają mnóstwo ćwiczeń, spotkań z młodymi i radzą sobie. Po prostu są akceptowani, nie? Przez młodzież. W tym sensie no, chyba to nowe pokolenie będzie inne, aniżeli nasze. Tak myślę. Takie nadzieje pokładam zresztą w tych młodych.
To następne moje pytanie. Czyżby przemiany, jakie dokonały się w kulturze moralnej, miały większą siłę, większy wpływ na młodych, aniżeli właśnie proponowana przez świętego Jana Pawła II nowa ewangelizacja?
Nie, to jest pytanie tak postawione pytanie, nie da się odpowiedzieć tak, nie. Powiem tak, że nowa ewangelizacja to jest pewien proces, który Jan Paweł II rozpoczął. Powiedzmy sobie uczciwie, Jan Paweł II, genialny papież, prorok, umiejący widzieć przyszłość daleko do przodu. Natomiast jego współpracownicy, kardynałowie, biskupi, ale zwykli księża, w wielu wypadkach nie dorośliśmy do niego. I to, co on mówił o nowej ewangelizacji, jest w tej chwili gdzieś jakimś początkiem naszej drogi. Także nie można powiedzieć, że marksizm, czy postmarksizm, czy tak zwana ponowoczesność ma większy wpływ na młodych, aniżeli nowa ewangelizacja. Nie. Młodzi ludzie szukają, pytają. I jeżeli trafimy do nich, to bardzo chętnie słuchają. Proszę zauważyć, że jest mnóstwo grup takich młodzieżowych, które są bardzo aktywne pod względem religijnym. Skąd się to bierze? Nie dlatego, że neomarksiści czy postmoderniści próbują tę młodzież zdobywać. Nie. Oni po prostu myślą. Ja przyznam, no, bardzo wierzę w młodych ludzi. Nie? Dzisiaj są nieźle wykształceni młodzi. I to oni myślą bardzo krytycznie. I okej, w porządku, tak powinno być. Nie powinni poddawać się, bo mama czy tata tak powiedzieli, to tak musi być. Nie, oni po prostu żyją swoim życiem. Do nas natomiast należy, by ta oferta pogłębienia życia z wiary była autentyczna. Żeby tam nie tylko słowa były, ale za słowami, żeby stały także czyny.
Kościół tutaj na Zachodzie, szczególnie w Niemczech, podejmuje pewne próby ożywienia religijnego. Myślę tu właśnie o tak zwanej drodze synodalnej. Czy mogą one jakoś służyć pogłębieniu życia z wiary, czy jest to też pewne niebezpieczeństwo dla Kościoła?
Kościół w Niemczech jest bardzo zróżnicowany. Najgłośniej słychać działaczy, którzy postrzegają Kościół albo przez pryzmat protestantyzmu, albo jako instytucję, którą trzeba pokierować w duchu pragnień człowieka współczesnego. Stąd wołanie o reformę w Kościele. Powiem tak, Kościół nie tyle potrzebuje dzisiaj jakiejś wielkiej reformy, potrzebuje pogłębionej wiary. Ja bym bardzo chciał, żeby ci, którzy tak wołają o tę drogę synodalną, żeby się więcej modlili, żeby do sakramentu przystępowali, na przykład do spowiedzi. Jak jestem w Niemczech, to te konfesjonały są najczęściej zamienione na takie miejsca, w których się kładzie szmaty, ścierki i jakieś do sprzątania kościoła. Tam ksiądz nie siada, tam nie spotyka się z ludźmi, nie spowiada ich. To jakie my reformy mówimy? Jaka droga synodalna? Dokąd ta droga ma prowadzić? Poza tym proszę pamiętać, znaczna część biskupów niemieckich jest przeciwko tej drodze synodalnej.
Wniosek z tej naszej rozmowy może być zatem je taki. Kościół nie tyle potrzebuje jakiejś reformy, chociaż ta dokonuje się nieustannie, ile przede wszystkim świadków żywej wiary. Inaczej rzecz ujmując, potrzeba nam świętych. Tak w dziejach Kościoła było. Byli znakomici święci, jak święty Augustyn, święty Franciszek z Asyżu, święty Maksymilian Kolbe, czy ta święta Faustyna Kowalska. To oni właśnie wpływali znacząco na ożywienie religijne. I tu trzeba by dodać, że pogłębienie życia religijnego w Polsce było bardzo widocznie w okresie, gdy papieżem był nasz rodak. Jak powinniśmy odnieść się do dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie święty Jan Paweł II? W jakim sensie nauczania papieża Polaka może służyć, w jakim sensie nauczanie papieża Polaka może służyć pogłębieniu życia z wiary, zwłaszcza w młodym pokoleniu?
To dziedzictwo Jana Pawła II jest jakimś wielkim wyzwaniem dla Kościoła w ogóle. My Polacy powinniśmy być najgorliwsi w poznawaniu nauczania papieża z rodu Polaków i wprowadzaniu tego nauczania w życie. Za życia Jana Pawła II myśmy bardzo chętnie spotykali się z papieżem. Cieszyliśmy się, kiedy żartował. Kiedy mówił tam w Wadowicach o ciastkach, które gdzieś tam...
Kremówkach,
które jako maturzysta gdzieś tam z kolegami jadł. Natomiast myśl świętego Jana Pawła II jest tak naprawdę autentycznie nową ewangelizacją, zupełnie nowym sposobem ujmowania wiary i przeżywania tej wiary. Problem w tym, by kaznodzieje i katecheci umiejętnie przekazywali, zwłaszcza młodym, mądrość zawartą w nauczaniu naszego wielkiego rodaka. Powiem, jest potrzebna takie nowe odczytanie nauczania Jana Pawła II i próba przystosowania go do nowych czasów, bo ono jest naprawdę aktualne. Zarówno papież Benedykt XVI, jak i papież Franciszek podkreślali, jeden i drugi, mianowicie, że to nauczanie jest niezwykłe. Ostatnio papież Franciszek mówił o tym, że Jan Paweł II to Jan Paweł Wielki. W ten sposób papież też podkreśla, że to, co nam zostawił papież Polak, jest naprawdę czymś niezwykłym i powinniśmy do tego często wracać i w oparciu o jego nauczanie próbować wpływać na młodych ludzi.
Księże profesorze, ksiądz, wiem, jest bardzo często w Austrii. Tutaj ma ksiądz zastępstwo, pomaga siostrom, też pomaga tutaj nam, Polonii Wiedeńskiej. Księdza zdaniem, jak wygląda sytuacja Kościoła właśnie w Austrii? Możemy ją porównać do tej trochę z Niemiec?
Ja powiem tak, no jednak ten kościół austriacki jest trochę inny, aniżeli kościół niemiecki. Ja myślę, że ten kościół niemiecki jest w dużym stopniu zakażony protestantyzmem. W Tego tutaj w Austrii nie widzę, przynajmniej to nie w takim stopniu jest. Nie? Jeżeli nawet są jakieś nowe tendencje, nowe próby, czasem takie, które są nieakceptowalne, to jednak to jest co innego. Powiem więcej jeszcze. Tam, gdzie próbuje się odnaleźć jakąś nową drogę, tam zawsze może się zdarzyć, że są pomyłki. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Także ja sądzę, że to, co dzieje się tutaj w Austrii, to jest jednak inna, aniżeli te przemiany, jakie dokonują się w Niemczech. I ja nie sądzę, żeby Kościół austriacki poszedł za tym, co jest w Niemczech. Nie, w to nie wierzę.
I na koniec ostatnie moje pytanie. Co możemy zabrać dobrego z Kościoła tutaj w Austrii i jakoś przenieść na płaszczyznę polską?
A po co? Ja mam pytanie takie, a po co coś tam przenosić, kiedy my mamy inne doświadczenie. Inne doświadczenie ma Polska. Proszę pamiętać o tym, że kiedy byliśmy w niewoli, to co tak naprawdę utrzymywało polskość w narodzie, to w dużym stopniu kultura i religia. Takich sytuacji dramatycznych nie przeżywała Austria. Bo trudno powiedzieć to, co zaraz po wojnie było, kiedy tu Rosjanie przez kilka lat jeszcze zostawali, to jest nieporównywalne z zaborami. Przecież te zabory ponad 120 lat trwały, nie? Także tutaj ja nie sądzę, żeby było cokolwiek przenosić. Powiem więcej nawet. Ja bym chciał, żeby każdy, te kościoły lokalne, żeby wydobywały z siebie to, co jest najcenniejsze w nich. I niech nie imitować innych. My nie udawajmy Francuzów czy Niemców. Austriacy niech nie udają Polaków, a my Polacy Austriaków. Po prostu to jest niepotrzebne. Mamy inne doświadczenia, inne drogi do Pana Boga. No i okej. I niech ta inność także, że tak powiem, będzie obecna. To świadczy o bogactwie. Kościół powszechny jest bogaty tą swoją wielokulturowością, różnymi językami i tak dalej. To po prostu, proszę pamiętać, po Soborze Trydenckim próbowano, żeby to wszystko w Kościele było tak jednakowe. I msza święta w jeden język, łacina, wszystko. No i potem, pamiętam z dzieciństwa, przychodziło się na mszę świętą, ksiądz odprawiał mszę, myśmy różaniec odmawiali albo coś, jakieś tam modlitwy z książeczki. Natomiast no, po Soborze Watykańskim Kościół poszedł inną drogą. Po prostu docenił języki narodowe. W końcu Pan Jezus rozmawiał z ludźmi ich językiem. Nie jakimś, nie łaciną, nie greką, nie, tylko to ich językiem. Tym, który ludzie na co dzień używali. Nie? I pozostańmy przy tym.
No to już moje ostatnie pytanie. Co my właśnie, Polacy, mogliśmy dobrego przekazać Kościołowi austriackiemu albo wspólnocie tej katolickiej tutaj w Austrii?
Wracamy do początku, mianowicie, że nam nie reformy są potrzebne, ale są potrzebni są świadkowie wiary. I to, co jeżeli Austriacy przyjeżdżają do Polski, kiedy widzą, na przykład jadąc na Jasną Górę czy do innych sanktuarium, widzą tłumy ludzi modlących się tego, to jest to, co możemy dać. Przykład i nic więcej. Nie próbujmy, że tak powiem, robić z nich Polaków. To bez sensu by było, naprawdę.
A więc przykład.
Przede wszystkim przykład. I to taki dobry przykład. No, chciałbym, żeby wierni świeccy, którzy domagają się, żeby w Kościele więcej znaczyć i tak dalej, niech oni dają przykład autentycznego życia rodzinnego, autentycznego wychowania swoich dzieci. To jest chrześcijaństwo i to jest pole, w ramach, na którym wierni świeccy mają się wykazać. Ja nie chcę, żeby nam wierny świecki zastępował księdza w Kościele. Ja nie zapomnę rozmowy z biskupem Andreasem Launem, sufraganem z Salzburga. Kiedyś żeśmy tak rozmawiali na temat kryzysu, jaki jest. I pamiętam, że powiedziałem takie zdanie. Po Soborze Watykańskim II, zwłaszcza tutaj na Zachodzie, wielu wiernych chce być jak księża. Zastępują ich. To w kościołach odprawiają nabożeństwa, prowadzą pogrzeby i tak dalej. Chrzczą dzieci. Natomiast ksiądz staje się trochę jak świecki, jest prawie że niepotrzebny w tym kościele, nie?
Tylko do przeistoczenia.
Tak, tak. To przyznam, że to jest chore. To jest chore, nie? Trzeba wrócić do tego. Ksiądz niech w kościele robi to, co do niego należy. Niech przewodniczy sakramentom, niech głosi Słowo Boże. Wierni świeccy mają dom rodzinny do tego, żeby urzeczywistniać, wprowadzać w życie to, co jest ich. Niech ksiądz nie zastępuje świeckiego, a świecki niech nie zastępuje księdza. Bądźmy każdy sobą.
Ale gdzieś ten ksiądz musiał pozwolić tym świeckim, nie wiem, czy biskup, czy pozwolić właśnie czynić to.
Myślę, że chyba po Soborze Watykańskim II. Sobór oczywiście akcentował, żeby wierni świeccy w większym stopniu mieli dostęp do życia, do kształtowania życia parafialnego, diecezjalnego i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko temu, na przykład, żeby wierny świecki, który jest na przykład inżynierem budowlanym, odpowiadał za stan materialny kościoła. Nie? Żeby tego ksiądz nie robił, bo ksiądz się na tym nie zna. To jestem za tym, okej. Okay. Ale to nie oznacza to, że on się będzie ubierał za księdza, wychodzi w albie i tego i zaczyna przewodniczyć liturgii, a ten ksiądz, no co on ma robić? Jest niepotrzebny. Nie dziwmy się, że tych powołań jest tak mało, bo ja w Niemczech się spotkałem. Chłopak w parafii, do której jeździłem, chłopak postanowił, że będzie studiował teologię. I był chyba na trzecim roku teologii, kiedy powiedział mi tak, ale początkowo myślałem, żeby być księdzem. Nie, ja będę asystentem pastoralnym. Księdzem nie chcę być. Ja mówię, dlaczego? A bo tutaj u nas ten ksiądz to nic nie znaczy. Ja przyznam, że ja byłem tak zaskoczony, że no jak to nic nie znaczy. No potem rozmawiałem z takim jednym z księży, bardzo taki gorliwy, notabene był wielkim fanem Jana Pawła II. To w diecezji Szpajer był. I on mi powiedział, no coś jest na rzeczy. Mówi, część księży rezygnuje też z tego, oddaje wszystko w ręce świeckich. A sami sobie trochę na plebanii posiedzą, potem wyjadą. Tam spotkałem takiego księdza, który zawsze w niedzielę po południu wylatywał samolotem z Monachium do Hiszpanii, wracał w sobotę. A tak to świeccy odpowiadali za mnie. Innym znów razem, będąc na zastępstwie w Monachium, miałem taką sytuację, że przyszła Polka do kościoła. Zresztą widziałem, chodziła prawie codziennie z dzieckiem, była małym dzieckiem w Budzku w kościele. I w pewnym momencie przyszła i mówi, że prosiłaby o to, żeby ochrzcić jej to dziecko. No i zapytałem ją, dlaczego tutaj, no mówi, z mężem tu mieszkamy, i mąż pracuje, ja nie. A chcemy, no a ja mówię, ale tutaj jest proboszcz, nie? A mówi, nie, ja nie chcę, żeby tutaj był chrzest po niemiecku. A dlaczego? A mówi, ja tu byłam, przyglądałem się, jak to wygląda. To ksiądz na początku tylko wita ludzi i ucieka, a takie panie tam biorą to dziecko, tam zanurzają w wodzie, one chrzczą, tam one wszystko robią, nie? Ja mówię, chcę, żeby to było tak, jak w Polsce to się robi, ksiądz chrzci dziecko, nie? No mówię, w porządku. I idziemy do kancelarii, mówię sekretarce, wie panie, co, no tutaj będzie chrzest po polsku. Nie, to jest niemożliwe. To musi być kurs taki specjalny, jakiś tego, bo ci ludzie muszą wiedzieć, co to jest chrzest. Przyznam, że wtedy mnie tak trochę to zdenerwowało i powiedziałem więc w ten sposób, że ta pani akurat, która jest codziennie w kościele, ona mogłaby was wszystkich tu pouczyć, czym jest chrzest. I mówię, ten chrzest będzie w sobotę o 14. Oczywiście ona nie chciała spisać tych dokumentów. No, ja pojechałem do kurii zapytać, jak to jest. I w kurii mi powiedzieli, jak wiesz, że ktoś jest wierzący, że wie, o co chodzi w chrzcie, to mówi, to nie potrzebuje żadnego dokształcenia. To jest potrzebne, mówię, dla naszych ludzi, którzy przychodzą czasem do kościoła i nie wiedzą nawet, o co proszą. To mówię, to na tym to polega. Nie? Oczywiście w sobotę był chrzest, ja spisałem te wszystkie akta tam. Było około 40 osób na tym chrzcie, ochrzciliśmy. No w poniedziałek sekretarka przychodzi, a to na biurku leży, i trzeba do księgi tam do tego. On mówi, ale tu jeszcze podpisy świadków tych chrzestnych, nie? Jedno z chrzestnych to było z Monachium, to pół biedy, ale drugie z Hanoweru. No to mówię, w samolot i trzeba polecieć tam albo samochodem pojechać. Mówię, to jest pani obowiązek, nie mój. Ja miałem ochrzcić, a to wszystko to jest... I tak dużo zrobiłem, że spisałem to. I rzeczywiście pojechała potem.
Księże profesorze, taka sytuacja, o której ksiądz profesor mi kiedyś mówił na temat właśnie jednego z klasztorów, koło Passau, tam gdzie było, nie było właściwie żadnych powołań. Może ksiądz trochę podzieli się z tą historią. No, bardzo interesująca właśnie historia.
Było na terenie diecezji Regensburg, Dingolfing, taka miejscowość jest tam. Pamiętam przed laty telefon, przełożona Niemka prosi, żeby przyjechać tam i wygłosić tym siostrom rekolekcję. Ja sobie myślę, zapytałem ją, skąd ona, mam jakieś dane moje, telefon, nie? Ona mówi, że to od jednego księdza dostała, to no, no. Pomyślałem sobie, no to pojadę. Pojechałem tam, tych sióstr było, nie wiem, 6 czy 7. No, najmłodsza miała 60 lat. Jak ja zacząłem tę konferencję pierwszą głosić, one przysnęły. Ja przyznam, że się zdenerwowałem. No i potem mówię im, no to po coście mnie zapraszali tutaj, nie? Jak chcecie spać, to do łóżka. I tej konferencji nie dokończyłem. Poszedłem do pokoju. Po chwili puka ktoś do drzwi, wychodzę, przełożona przyszła przeprosić, mówi, będzie inaczej. No w porządku. No i potem w jednej z konferencji mówiłem, patrzę na was tutaj i widzę, że wy czekacie na śmierć. To święty Franciszek i święta Klara, bo to klaryjski były, po prostu w grobie się przewracają. Wy musicie wierzyć, że tu będzie wiosna duchowa, że tu młode siostry będą, że tu już życie będzie. Jak nie wierzycie w to, to po co wam te rekolekcje? Po co wam w ogóle to wszystko jest? To jedźcie do domu emerytów gdzieś tam, zamknijcie się. I ja wróciłem do Polski. To był sierpień. W grudniu z Polski siostry z Miedniewic napisały do nich, do tego klasztoru w Ingolfing, że one chciałyby na zachód przyjechać, chciałyby się poświęcić i chciałyby tak na wzór tych klarysek, które w Dingolfing były, mianowicie prowadzić życie. A dlaczego było to specyficzne dla tych? Te siostry nie posługiwały się pieniędzmi. Jedzenie i takie różne rzeczy, te wiktuały wszystkie ludzie przynosili do tego, ofiarowali siostrom. Natomiast za energię, za remonty takie płaciła diecezja. Warunek był taki, że będzie wieczysta adoracja, żeby się po prostu modlić tam. No i te siostry tam przyjechały, 8 czy ileś tam ich było, młodych sióstr, nie? 2 lata później, po tych pierwszych moich rekolekcjach, telefon. Znowu ta Niemka dzwoni, żeby jeszcze raz przyjechać na rekolekcję. Mówi, niech mi siostra da spokój, już po prostu wszystko wam powiedziałem. Mówię. A ona mi mówi tak, żebym chwilę poczekał. I po chwili polski głos. Pamiętam, do dzisiaj taka siostra Maria mówi, niech ksiądz przyjedzie, bo tu trzeba dużo rzeczy powyjaśniać. Ja sobie myślę, co tu trzeba powyjaśniać. I powiedziała mi coś takiego. Jedna z naszych sióstr przygotowuje się do ślubów wieczystych i no chcemy, żeby ktoś rekolekcję wygłosił i to po polsku, bo my jeszcze tak tego języka niemieckiego tak perfektnie znamy. Myślę sobie, no niech będzie. Przyjechałem. Witam się z tymi siostrami. Te siostry się przedstawiają. Ta Franciszka, ta Maria, ta jakaś tam jeszcze inna. A ta Niemka tak patrzy na, stoi ta przełożona i mówi, to wy się nie znacie? Ja mówię, zaraz, o co tu chodzi? I wtedy mi te Polki mówią, te Niemki sobie ubzdurały, że jak ja przyjechałem po raz pierwszy do nich, że ja się już umówiłem z tymi siostrami z Miedniewic, że one tu przyjadą, dlatego im mówiłem o tej wiośnie, o tym tak, że tu będzie życie. A ja nawet nie wiedziałem, gdzie Miednielice są. Tym bardziej nie znałem żadnych sióstr, nie? No i tłumaczy im, że to one były tak zaskoczone, że nie. Przyznam, że no te rekolekcje były takie no, sympatyczne. Mówię nauki po polsku i były też nauki po niemiecku, dla tych Niemek jeszcze, nie? Pamiętam jedna z tych Niemek i mówiono, ale my nie rozumiemy, jak te siostry w ogrodzie pracują, śmieją się, coś tam opowiadają. My nie wiemy, z czego się śmieją. Ja mówię, uczcie się polskiego. No bo co miałem powiedzieć, nie? No, ale i potem byłem jeszcze tam, odwiedzałem potem te siostry, rzeczywiście mają powołania, Niemki zgłaszają się. Nie? Ja, nawet jak ja byłem tam kiedyś, to jedna taka siostra zakonna z innego zgromadzenia do nich przyjechała i chciała do nich wstąpić. No, ta przełożona Polka już wtedy powiedziała, że no nie, po prostu nie, siostra ma już swoje przyzwyczajenia, swoje tego. Mówi, proszę zostać tam w tym swoim. A one przyjmowały takie, no, które no, po raz pierwszy, że tak bym, stykały się z życiem zakonnym, nie? Mają nowe powołania. Pamiętam na te śluby zakonne, na te wieczyste, tej siostry Franciszki, przyjechał biskup z Regensburga, był zresztą zachwycony tym, że tyle tych sióstr tam jest teraz, nie? No tak, życie wróciło do tego klasztoru. I dlatego ja mówię, to nie jest tak, że wszędzie tu na zachodzie wszystko upada, nie. Mamy do czynienia też we Francjach, byłem w Paryżu przecież. Naprawdę, no, w centrum przynajmniej, ta religijność wielu tych ludzi jest zdumiewająca. Na przykład w południe, kiedy mają przerwę taką na obiad, można w kilku kościołach w Paryżu, można wyjść do kościoła i mówią z brewiarza tak zwaną godzinę południową. Są teksty, leżą, różni ludzie przychodzą, urzędnicy przychodzą, ktoś tam przewodniczy potem temu, żadnego księdza nie ma. Oni sami po prostu to robią. Także jest takie ożywienie życia religijnego. Wczoraj przeczytałem, że powstała tak zwana wirtualna parafia w Hiszpanii. Ludzie modlą się na różańcu, zaczynają się spotykać po domach. Mało tego, już nawiązali kontakty z Niemcami, z Holendrami, z Belgami. Czyli tworzą się jakieś takie ośrodki ożywienia religijnego, zupełnie tak jakby nie wiadomo skąd. Nie? No Pan Bóg po swojemu tym kieruje. Także nie można mówić, że mamy do czynienia z takim zamieraniem chrześcijaństwa. Zamiera pewien model chrześcijaństwa. To prawda, nie taki ten tradycyjny, gdzie... Natomiast mamy do czynienia też z ośrodkami ożywienia religijnego. No i tego się trzymajmy.
Święty Jan Paweł II powiedział właśnie, że tu jest niesamowita rola też i laikatu. Tak. Więc to od dołu takie organizowanie święte, jak ksiądz powiedział, ta wirtualna parafia, gdzie się ludzie organizują, gdzie się ludzie wspólnie razem modlą.
Oni, zwłaszcza ta pandemia spowodowała też to właśnie powstanie tej parafii wirtualnej. Ludzie nie mogli do kościoła iść, to się w domach sąsiedzi się spotykali z sobą, nie? I tam są przepiękne takie wyznania tych ludzi, nie? Że wreszcie odkrywamy na nowo modlitwę różańcową, czy to, że się spotykamy, że możemy rozmawiać, że się nie wstydzimy siebie nawzajem. Bo też mamy do czynienia dzisiaj z czymś takim, zwłaszcza tu na Zachodzie, że ludzie się wstydzą tego, że są jeszcze wierzący. Nie? Przemija postać pewnego modelu religijności, nie? Ale nie oznacza to, że religijność zamiera. Człowiek z natury jest religijny.
Jeden z księży powiedział właśnie, że teraz musimy łowić na wędkę, a nie sieciami. Czy to jest... Czy ksiądz by się zgodził właśnie z takim...
Ja nie jestem od łowienia. Ja jestem od tego, żeby po prostu nie Panu Bogu, że tak pomagać w tym, żeby dotarł do ludzi, nie modlić się za tych ludzi i tak dalej. To Pan Bóg łowi, nie my. Także ja nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie zarzuca sieci. Niech zarzuca jak największe sieci, nie? Ale możemy się na ten temat spierać, nie? Ja myślę, że ten ksiądz myślał o tym, o takim osobistym wysiłku, nie? Tak, no... Ja to klerykom ciągle powtarzam, a także innym studentom świeckim, teologii. Mianowicie, że tak naprawdę to jest to, żebyś był głęboko wierzący. To jest to najważniejsze. Ty nie myśl o tym, ilu ty nawrócisz. Ty myśl o tym, żeby po prostu dać świadectwo żywej wiary. A resztę Pan Bóg zrobi.
Profesorze, serdecznie dziękuję za te słowa, za to podtrzymanie na duchu, za to piękne świadectwo. Jeżeli możemy prosić, to kilka słów do naszych słuchaczy. Czy mógłby ksiądz profesor skierować?
Życzę wszystkim Państwu, aby religijność wasza wzbudzała podziw nie tylko ludzi, ale nawet samego Pana Boga.
Dziękujemy. Szczęść Boże.